co w trawie piszczy.
I oto jesteśmy wciąż w tych naszych rozważaniach dotyczących erygowania i znoszenia domów zakonnych. W kanonie 613 pojawia się chyba nowa kategoria, nie kojarzę, żeby ona była wcześniej, dom niezależny. W jakim sensie on jest niezależny?
To ma taki charakter, że trzeba by zejść do tego, jaka jest struktura instytutów zakonnych. Tak? One tworzą, mówiliśmy tutaj o pewnych połączeniach, w takim klasycznym ujęciu, i do tego też dojdziemy, bo to jeszcze tutaj o tym będzie mowa, taką podstawową jednostką organizacyjną instytutów zakonnych jest prowincja zakonna. To będzie zbiór pewnych domów i wtedy prowincja ma jednego przełożonego, ale jest część instytutu, właśnie to jest mowa o zakonach kanoników regularnych, ale także zakonach mnisich, które nie tworzą tego typu struktur, tylko każdy dom jest w pewnym sensie, właśnie jak z nazwy, jest niezależny, tak, od jakiegoś przełożonego z innego domu. To też w pewien sposób nie jest do końca konsekwentne, ponieważ te domy później jeszcze łączą się w pewne tutaj większe struktury, ale ten przełożony domu ma władzę tego wyższego przełożonego, czyli tego, który w innych instytutach zakonnych niż te, które wymienione, sprawuje pieczę nad prowincją.
Chyba ogarniam, o co chodzi. No i właśnie, o tym, o czym ksiądz doktor mówił, mówi paragraf drugi tego kanonu przytoczonego przeze mnie, czyli właśnie, że przełożony domu niezależnego jest z mocy prawa przełożonym wyższym, czyli to, co w innych, powiedzieliśmy, instytutach przynależałoby władzy prowincjała, tak?
To... Zgadza się, chociaż to też nie jest tak konsekwentne, ale tam w innych miejscach wyjdzie.
No plus minus, żebyśmy mieli to jakoś poukładane. Kolejny kanon mówi o klasztorach mniszek, o takich sytuacjach, gdy klasztory mniszek złączone są z jakimś instytutem męskim. No i tutaj takie zagwarantowanie im, że zachowują własny sposób życia i zarząd zgodnie z konstytucjami.
No to myślę, tutaj nie ma co tłumaczyć, tak? Po prostu...
No ale ustawodawca uznał, że trzeba to zaznaczyć, bo nie wiem, tak sobie na chłopski rozum myślę, może dlatego, że te męskie są po prostu no, też większe, najczęściej starsze, no bo z nich się później wywodzą często te odnogi żeńskie i być może istniałaby to takie ryzyko dominacji.
No więc żeby to jasno zdawać, jest tak to ujęte, choć z kolei jakby idąc w drugą stronę, to zawsze w historii, tak jest też dzisiaj, z kolei te zgromadzenia żeńskie będą liczniejsze, tak? Jednak mimo wszystko mają zwykle więcej osób, które są w tym zgromadzeniu, niż te zgromadzenia instytuty męskie, tak? Mm-hmm. Także to tutaj... Więc żeby była jasność pewna, chodzi o coś innego, chodzi o to, żeby zachować odrębność życia tego żeńskiego życia konsekrowanego, które rzeczywiście jest inne niż to życie konsekrowane męskie i to jest podkreślenie właśnie tej odrębności.
W tym samym kanonie jeszcze tylko to dopowiem, jest właśnie to stwierdzenie, że no, chodzi o to, by to wszystkie wzajemne prawa, obowiązki, żeby były określone tak, tych wspólnot dwóch, by z połączenia wynikało dobro duchowe. I to jest tutaj taki niezaprzeczalny tester, jeśli tak,
to
można powiedzieć.
Ten cel określa jakby ten sposób tego połączenia, co z tego ma wyniknąć. Tak, tak ma być właśnie to, tak ułożone mają wzajemne relacje, tak to wszystko stanowione, żeby ostatecznie wszyscy na tym zyskiwali, mówiąc najprościej.
No i mamy też taką adnotację, która informuje nas, że klasztor niezależny, który oczywiście ma tego swojego przełożonego, mówiliśmy o tym, jest powierzony szczególnemu nadzorowi biskupa diecezjalnego.
Tak, ale to jest w tej sytuacji właśnie, która jeśli nie ma własnego przełożonego, wyższego, ani niezłączony z innym zakonnym, to wtedy to jest bardzo też rozsądne, tak? Ponieważ gdyby nie było tego zapisu, to ostatecznie nie byłoby jakby już żadnej kontroli, tak, nad tym domem niezależnym. Tak?
Byłby on idealnie niezależny.
W pewnym,
tak,
sensie byłby państwem w państwie, tak? A myślę, takich struktur w Kościele chce się unikać. I jest to dodane, że jeśli nie ma innego przełożonego zakonnego, który z zewnątrz by czuwał nad jakąś tam grupą tych klasztorów niezależnych, to wtedy biskup diecezjalny jest jakby tym, który dogląda, można powiedzieć, czy dokonuje pewnych kontrolnych tutaj też tak naprawdę elementów, czy to wizytacji, czegoś innego, zwłaszcza też kontroli finansowej. Jest to tutaj jasno zaznaczone w tym kanonie.
Mm-hmm. To tym kanonem skończymy dzisiejsze rozważania. Ksiądz dr Tomasz Rejs, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
I Ewa Skrabacz również mówię do usłyszenia.